Sekrety, sekrety nauki, nauki.
W Sekretach Nauki dziś o pasji do opowiadania o nauce. Dawid Myśliwiec, doktorant Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, chętnie opowiada o swoich naukowych pasjach na blogu, uwaga, Naukowy Bełkot. Za swoją pracę nominowany był w konkursie Popularyzator Nauki. A jak zaczęła się ta jego przygoda do opowiadania o tym, co go interesuje?
Pierwsza myśl to była bardzo dawno. To już pierwsze festiwale nauki. Po którymś festiwalu podszedł do mnie chłopak i powiedział, że był rok temu, zobaczył moje nazwisko w tym roku i mówi, że gdyby to było w jakiejś innej formie, to on by na pewno to oglądał. I wtedy już miałem to szczęście, że miałem telefon komórkowy zdolny do nagrania jakiegoś sensownego wideo. Zainwestowałem tam kilkaset złotych w oświetlenie, w jakiś pierwszy lepszy mikrofon, który był w stanie z tym telefonem współpracować i przez rok tak to się kręciło, co skutkowało okropnym balansem kolorów, strasznie niskim zasięgiem dynamicznym tego wideo. Audio było dramatyczne, ale jakoś tak się stało, że w pewnym momencie zapaliło, poszło dalej. Ludzie to docenili, nawet do tego stopnia, że starają się w miarę pomagać finansowo w rozwoju tego kanału i poprzez zbiórkę, która była jednorazowa po to, żebym mógł sobie zrobić upgrade sprzętowy.
Dawid Myśliwiec jest doktorantem Wydziału Chemii UMCS, ale na jego blogu znajdziemy także tematy z wielu innych dziedzin.
Mam to szczęście, że żeby zrozumieć chemię, a naprawdę studiując chemię staram się jak najlepiej ją zrozumieć, to trzeba mieć, nie powiem zaawansowaną wiedzę, ale taką no, przekraczającą podstawową i zrozumienie przekraczające podstawowe, tak uważam. I z fizyki, czyli idąc w tym w kierunku bardziej skomplikowanych dla zwykłego Kowalskiego nauk, i z biologii, czyli takich trochę bardziej życiowych nauk. Także w tych obszarach się poruszam. Na ile mogę, to staram się też konsultować z osobami, które są kompetentne, bo mam też na kanale taką dużą serię poświęconą zjawisku snu. To już jest materiał liczony w godzinach w zasadzie, wliczając w to właśnie wywiad z doktorem Piotrem Paprzyckim, który w Instytucie Medycyny Wsi zajmuje się badaniami snu u nas w Lublinie. Także pojawiały się tam tego typu rzeczy, rozmowa z profesorem Tomasiewiczem a propos na przykład wirusa zapalenia wątroby typu B, który jest taką ukrytą pandemią, to znaczy na całym świecie w zasadzie osoby chorują, a bardzo długo nie zdają sobie z tego sprawy. To też jest swoją drogą ciekawe, że pandemię kojarzymy z wirusem Ebola na przykład, że będzie nas zabijało w tydzień, a tak naprawdę z punktu widzenia tego patogenu, im dłużej jest w ukrytej formie i nie powoduje efektów takich zauważalnych, gdzie można kogoś odizolować, albo śmiertelnych, że ktoś przestaje zarażać, tym bardziej sprzyja taki stan rzeczy pandemii.
Jakie jeszcze tematy uważa za pasjonujące, aby odkrywać je przed innymi?
O wszystkim w zasadzie, bo mam takie podejście, że opowiadam o rzeczach, które mnie ciekawią i raz mnie ciekawi na przykład ryzyko związane z lataniem, jakie jest w rzeczywistości, czy mamy podstawy, żeby bać się lotów samolotem, raz mnie ciekawi, ile trzeba zjeść soli, żeby przekroczyć dawkę śmiertelną jonów chlorkowych albo kationów sodowych. Czasami mnie interesuje coś, co mnie bardzo interesuje na co dzień, na przykład zjawisko chiralności w chemii, czyli to, że niektóre związki chemiczne są jak nasze dłonie, to znaczy nie nałożymy jednej na drugą, bo będą nam kciuki sterczały w przeciwnym kierunku, ale to są odbicia lustrzane tego samego obiektu. Jeden na przykład jest lekiem, a drugi jest trucizną. Z amfetaminą na przykład tak jest, z paracetamolem tak jest, że tylko jedna forma optyczna, jeden enancjomer, jak się mówi poprawnie, będzie wykazywał czynność chemiczną, a drugi będzie takim balastem, na przykład nie będzie działał albo będzie dużo słabiej działał. Ze względu na to, że ludzkie ciało też jest asymetryczne, bo jest zbudowane z aminokwasów, które są w zasadzie w przyrodzie tylko jedną formą, L-aminokwasy. D-aminokwasy to jest kuriozum, które bardzo rzadko się znajduje. Helisa DNA też ma określoną skrętność, nie znajduje się prawoskrętnego DNA praktycznie w naturze. Także o tego typu rzeczach można też usłyszeć coś, nad czym teraz pracuję, o stworzeniu, które nie ma otworu gębowego, nie ma jelita, nie ma odbytu, a jednak żyje. Żyje dzięki temu, że weszło w bardzo ścisłą symbiozę z bakteriami, którym dostarcza siarkowodoru w pobliżu kominów hydrotermalnych na dnie oceanu, a bakterie za niego produkują i aminokwasy za tego robaka, czy w zasadzie po polsku wieloszczeta. Produkują i aminokwasy i energię, także on po prostu z nich czerpie i jednocześnie tworzy im takie warunki, żeby mogły sobie spokojnie w miarę się rozwijać, dostarcza to, czego one potrzebują, a w zamian zabiera to, co jemu jest potrzebne, a dla bakterii jest produktem ubocznym. Generalnie w nauce jest fajne, najfajniejsze to, że można sobie zadać pytanie, podstawić cel taki naukowy i ten cel naukowy może być pytaniem, na które nikt autentycznie na świecie nie zna odpowiedzi i ja mogę być pierwszą osobą, która do tej odpowiedzi się, może nawet nie tyle zdobędzie tę odpowiedź, co się do niej zbliży. Moja filozofia, która na razie wygląda tak, że dowiadywać się rzeczy, które mnie ciekawią, zadawać pytania, poszukiwać odpowiedzi i jeżeli umiem to opowiadać o tych rzeczach innym osobom, próbować je zarażać ciekawością do świata wokół nas, który dzięki temu, że mamy naukę, nie jest czarno-biały, tak jak niektórzy by chcieli, że jabłka są zdrowe, a za dużo selera nas zabije. W ten sposób właśnie tracimy całą różnorodność świata, bo świat jest w odcieniach szarości, w różnych skalach kolorów można go postrzegać. Dzięki nauce można go lepiej zrozumieć i właśnie tak trochę pełniej doświadczać, uważam.
Sekrety nauki.